Chwała Panu Jezusowi. Chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset, bardzo znany, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Również chciałbym się z wami podzielić takim wersetem, który w jakiś sposób mnie zainspirował do tego, co chcę powiedzieć. Druga księga Samuela 12:9. Ci z was, którzy czytają Słowo Boże, znacie jakby tło tego, co się wydarzyło, czemu towarzyszył ten werset. Wiemy, że mąż Boży, król Dawid, zostaje w domu, zamiast wyruszyć na wojnę ze swoim wojskiem. Ujrzał piękną kobietę, którą, krótko mówiąc, jeśli ktoś chce sobie dokładnie przeczytać, może wrócić do tej księgi, ale uwiódł ją i doprowadził do morderstwa jej męża, do cudzołóstwa, całkowicie upadł w grzech. Druga Samuela 12:9. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Mamy tu wzgardzenie słowem, czyli niesłuchanie słowa i postępujące za tym uczynki. Gdyby król Dawid tamtego dnia, gdy stał na swoim tarasie, balkonie i spoglądał z pożądliwością na Batrzebę, na tą kobietę, która była tam w dole i się akurat myła, gdyby Dawid miał stronę w internecie, to w zakładce w co wierzę byłoby napisane coś zupełnie innego. W zakładce w co wierzę nie pisałoby, że stoję na balkonie i podglądam nagie kobiety. Pisałoby, że wierzę w świętego Boga, Jahwe. I tak czasami w naszym życiu, w kościelnym życiu, czy w naszym codziennym życiu, to, co jest napisane na stronie naszego zboru, w co wierzymy i to, co naprawdę sobą na co dzień reprezentujemy, jest zupełnie odmienne. Jeśli to się mogło stać Dawidowi, może się również przydarzyć nam. Niekoniecznie w sensie cudzołóstwa, ale każdego innego grzechu niszczącego twoją relację z Bogiem. Bo grzeszyć może i ten człowiek, który w ogóle nie słyszał Ewangelii, jak i tu widzimy ten, który był blisko Pana, ale wzgardzi w swoim sercu, czyli zaniedba Słowo Boże. A więc to, co pisze na stronie, nie zawsze jest aktualne. To, co w sercu masz, jest aktualne. Prawda o mnie jest czasami najtrudniejszą prawdą, do jakiej muszę dokopać się, czy mieć odwagę dojść przed Bożym obliczem. Post, który mieliśmy niedawno zborowy, myślę, że wielu z nas doszło do tego miejsca. Prawda o mnie to najtrudniejsza prawda. Są przeciw niej wszystkie siły, w tym często ja sam. Za jest tylko Bóg i ten, kto chce słuchać. Prawda o sobie jest trudna. Dzisiaj jest wiele prawd głoszonych, mówionych, podawanych. W społeczeństwie dzisiaj jest wiele gniewu, wiele niezadowolenia, wiele użalania się nad sobą. Kiedy człowiek włączy dzisiaj wiele mediów, w tym i chrześcijańskich, można więcej się dziś dowiedzieć o najtajniejszych rządach światowych, ale nie znać właściwie składu własnego rządu, choćby tego podstawowego, dlatego że dawno się o niego nie modliliśmy. Można się dowiedzieć o spiskach najbardziej utajonych, gdzie czasami mam wrażenie, że niektórzy o nich wiedzą więcej niż o Ewangelii, którą Bóg pragnie objawiać. Poszukują wilków w owczej skórze. Czasem w tym gniewie ludzie tak mocno, że już im nieważne, na kogo się powołują. Powołują się nawet na tych, których sami by zwalczali. Byle była ich racja. Poszukiwanie wilka w owczej skórze jest czasami tak mocne, że już nieważne z kim, ważne, żeby warczał tak jak ja. Prawdziwy władca tego świata uśmiecha się pobłażliwie. Diabłu w naszych czasach potrzebne są dwa rodzaje ludzi. Odstępcy i fanatycy. Dlatego zbudował im poligon, aby mogli w sieci i na żywo okazywać sobie pogardę i nienawiść. Nie patrząc na koszty, nie patrząc na rany i nie patrząc na ból. Takie jest dzisiejsze społeczeństwo, taki jest świat, taka jest polityka, a my mamy być innymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W świętości przeszkadza człowiekowi grzech. Przeciwnik chce jedno. Niech tylko człowiek nie zwróci się do dobrej nowiny o zwycięstwie w Jezusie. i do miłości, która poprowadzi za Jezusem. Niech tylko przeciwnicy nie padną sobie w ramiona, zwracając swoje załzawione twarze ku niebu, mówiąc: tylko Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus jest moją drogą, prawdą, życiem, racją. Bo wtedy odkrywamy, że najgorszy grzech, wiesz, jaki jest najgorszy grzech? Najgorszy grzech to twój grzech, mój grzech. Dla mnie najgorszy grzech na świecie to jest mój grzech, bo za żaden inny nie poniosę takich konsekwencji. Nie będzie mnie tyle kosztował i tak nie sponiewiera to, czego kocham i mnie samego, jak mój własny grzech. Może zobaczysz w życiu bliźniego straszne rzeczy, ale chcę ci powiedzieć, najgorszy jest twój własny grzech. I bo wszystkie inne nie przeszkodzą ci wejść do wieczności. Czasami nam się wydaje, że to my decydujemy, jak działa grzech. Człowiek myśli, że może go oswoić tak jak lwa, tak jak tygrysa. Przypomina mi się ta stara, wiecie, anegdota o facecie, który przyszedł kupić papierosy i poprosił paczkę papierosów. Pani mu w kiosku podała papierosy, on spojrzał i patrzy, a na pudełku pisze, że palenie papierosów grozi impotencją. Odłożył i mówi: pani co, da pani te z rakiem. Człowiek myśli, że może decydować, że może sam zdecydować, co się stanie. Grzech Adama miał większy wpływ na świat niż wszystkie potem użyte bomby atomowe i wojny. Wstrząsnął wszystkim i przygotował miejsce do wszystkiego. Do wszystkiego, co w moim życiu bezbożne i straszne, przygotowuje mnie mój własny grzech. Jest największym przeciwnikiem twojego i mojego życia. Dlaczego uważamy czasami, że nasz grzech w gruncie rzeczy nie jest aż taki straszny, no bo on, bo tamten, bo mój sąsiad, to on ma już trzecią żonę, a bo tamten to kradnie. Twój problem jest największym problemem, jaki masz, bo twój grzech przeszkadza twojej wieczności. Mój grzech przeszkadza mojej wieczności. Mam na myśli wieczność z Bogiem oczywiście. Miejmy więc dzisiaj odwagę pomyśleć o sobie. Nie chować się w religijnych krzakach i uważać, że nas wszystko inne obchodzi, ale rzeczywiście pomyśleć o sobie. Wiecie, odwaga to jest stan serca, nie stan mięśni, tak jak się czasami myśli. Odwaga jest stanem serca. Kiedy mam odwagę na przykład pomodlić się: odpuść mi moje winy, Panie, tak jak ja odpuszczam moim winowajcom. Albo mam odwagę pomodlić się: pokaż mi moje życie tak jak Ty je widzisz, a nie jakim mi się wydaje, że ono jest. Potrzeba odwagi jest dzisiaj widoczna w świecie. Zaraz po tym, jak pojawia się grzech, jest też potrzeba odwagi, by go wyznać. By żaden z nas nie był kimś, kto przychodzi na nabożeństwa do naszego zboru, kto przychodzi tutaj słuchać Słowa Bożego i potajemnie prowadzi drugie życie. Czasami prowadzi nawet trzecie życie. Jesteś kimś innym w pracy, kimś innym w domu, kimś innym w kościele. Myślisz, że możesz sobie zżartować z Pana Jezusa i przychodzić tutaj jak do klubu modelarskiego, żeby lepić jakąś konstrukcję, która rozleci się przy najbliższym wstrząsie. Chcę dziś powiedzieć, największą przeszkodą w błogosławieństwie dla tego zboru, dla cudów w tym zborze, dla tego, czego doświadczasz, nie jest twój, ale mój grzech. Nie jest mój, ale twój grzech. Jest mój własny grzech, który oddziela mnie od Boga. Przed upadkiem w grzech nie chroni nas zapisanie się do kościoła. Nie chroni nas przeżycie religijne czy przeszłość bardzo, może nawet używanego kogoś przez Boga, może nawet wielkie rzeczy zrobiłeś kiedyś. Przed grzechem niestety nie chroni nas nawet krytykowanie grzechu. Udawanie, że mamy inne poglądy. Wmawianie sobie, że właściwie z grzechem żadnego problemu nie ma, bo 20 lat temu powtórzyłem za kimś jakąś tam formułkę. Moje nawrócenie, moja świętość jest czymś płynnym, jest teraz, tu. Jesteśmy zbawieni, ale się zbawiamy. To jest jedna z wielkich praw teologicznych. Ważne jest, kim jestem dziś. Jakie są moje wybory dzisiaj? Tylko przekonanie od Ducha Świętego i pełna pokuta naprawdę rozwiązuje. Dzieci, jeśli kto zgrzeszy, to nie krzaki, nie próba odwrócenia tak zwanego kota ogonem, ale orędownika mamy u Ojca. Można sprawę załatwić. Poruszyło mnie, jest takie wspomnienie, w 1801 roku Robert W. Finlay, Mówił o swojej pokucie i opowiadał o niej podczas jednego z większych przebudzeń w Stanach Zjednoczonych. Poszedł, wiecie, wybrał się gościu na taką przebudzeniową ewangelizację. Odbywała się w lasach Cane Ridge. Mamy 1801 rok. Idzie tam młody, silny, pewny siebie człowiek. Syn pastora zresztą. Jednego z twórców, jednego z liderów owego przebudzenia. W tym lesie spotykają się dziesiątki ludzi, setki ludzi, potem tysiące ludzi. Kiedy jego syn dochodzi na ewangelizację, 25 tysięcy ludzi modli się w owym lesie. W Cane Ridge 25 tysięcy ludzi pokutuje, słucha Słowa Bożego. W tym samym czasie w jednym lesie głosi 7 kaznodziejów na uciętych pniach, na wozach, nawet na dachu takiego wozu obwoźnego. Głoszą Słowo Boże, a Duch Święty działa. I on wtedy, wiecie, mówi takie słowa. Robert Finley Jr. mówi takie słowa. Nikt, żadna siła nie zwali mnie tutaj na kolana. Może w to wierzą starsi ludzie, ja w to nie wierzę. Chyba tylko fizycznie można by mnie było wywrócić. I przechwala się kolegą, że jest w stanie pójść i zobaczycie, wszyscy się będą wywracać, ja się nie będę wywracać. I poszedł na tą przebudzeniową ewangelizację i tak jak powiedziałem, powiedział kolegom, nie ma siły, żeby mi ktoś coś zrobił. Pośród 25 tysięcy ludzi, ci młodzieńcy pewni siebie stają i oddam jemu głos. Przeczytam wam fragment jego pamiętnika, jeśli was to interesuje. W języku polskim cała książka nie jest dostępna, ale fragmenty są dostępne w książce Boży Generałowie. Strona 206, jeżeli ktoś ma tą książkę. I pisze tak o tym, gdy pozostawałem w lesie, moje odczucia stawały się coraz bardziej intensywne i nieznośne. Ogarnęło mnie poczucie duszności i oślepienia. Myślałem, że umrę. W odległości niespełna kilometra od tego miejsca znajdowała się gospoda, więc postanowiłem, że do niej pójdę i napiję się odrobinę brandy dla wzmocnienia nerwów. Po jakimś czasie dotarłem do baru i wypiłem kieliszek, po czym wyszedłem, czując się, jakbym był bliżej piekła, niż bym sobie tego kiedykolwiek życzył. Brandy nie tylko nie pomogła mi uspokoić emocji, ale sprawiła, że poczułem się chyba nawet gorzej. W końcu nadeszła noc. A ja bałem się spotkać moich znajomych, świadomie ich unikałem, obawiając się, że odkryję, iż coś się ze mną dzieje. W takim stanie wędrowałem z jednego miejsca na drugie, wokół obozowiska. Czasem wydawało mi się, że wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłem w życiu, stają mi żywo przed oczami. I pod ich straszną presją czułem, jakbym musiał umrzeć, jeśli nie otrzymam pomocy. Moje serce było tak dumne i zatwardziałe, że za żadne skarby Kentucky nie chciałem paść na ziemię. Miałem wrażenie, że coś takiego byłoby dla mnie wieczną hańbą, oznaczałoby śmierć mojego męstwa i odwagi. W nocy poszedłem do jakiejś stodoły. W okolicy wpełzłem pod siano i tam spędziłem tę ponurą noc. Rano postanowiłem wyruszyć do domu, gdyż czułem się zrujnowany jako człowiek. Znalazłszy jednego z moich przyjaciół, którzy ze mną przyjechali, powiedziałem: kapitanie, jedziemy, dłużej tutaj nie zostanę. Zgodził się. Zabraliśmy konie i wyruszyliśmy do domu. Po drodze niewiele mówiliśmy, chociaż częste i głębokie westchnienia zdradzały emocje w moim sercu. Gdy przybyliśmy do Blue Lick, przerwałem panującą między nami ciszę. Niczym zbierające od dawna wody, szukające ujścia w skale, emocje w mojej duszy przelały się i zawołałem: kapitanie, jeśli Pan i ja nie skończymy z nikczemnością, to diabeł nas obu dopadnie. Z moich oczu popłynęły gorzkie łzy i ledwie mogłem się powstrzymać, by nie krzyczeć na głos. Gdy zaczęło się ściemniać, postanowiliśmy przenocować w pobliżu Maeslick. Całą noc spędziłem płacząc i obiecując Bogu: jeżeli mnie oszczędzi do rana, to będę się modlił i postaram się naprawić swoje życie i zejść ze złych dróg. To jest to, co w naszym sercu robi Duch Święty, jeśli prawdziwie Go spotkamy. Jeżeli rzeczywiście spotykamy Ducha Świętego, a wiemy, że nasze życie jest podwójnym życiem, to nie poczujemy się wcale lepiej, nie będziemy wracali z kościoła radośni. Czasami tego się od nas chce, żeby ludzie stąd wyszli radośni, ale być może dzisiaj ktoś tutaj albo ktoś słuchaczy najbardziej potrzebowałby, żeby wyjść wstrząśniętym, żeby zobaczyć, że to, co robisz, że rzeczy, którymi się zajmujesz, o których myślisz i które zajmują twoje serce, wcale nie podobają się Bogu. Kiedy ostatni raz poczułem, lub usłyszałem, że mocno się mylę, że coś jest nie tak. Jeśli od dawna tego nie słyszałem, to wcale, powiem wam, przyjaciele, to nie jest dobra wiadomość. Bo albo jestem nieomylny i jestem Bogiem i o tym nie wiem, albo, co gorsze i bardziej prawdziwe, nie słucham prawdy o sobie i nie ma koło mnie już nikogo, kto powie mi prawdę na mój temat. Kiedy ostatni raz doświadczyłem od Boga takiego prowadzenia, żeby przejrzeć swoje życie, przemodlić je i sprawdzić? Może sobie wybieram to, co brzmi dla mnie dobrze. Wybieram sobie książki, kaznodziejów i sposoby, w jaki się będę czuł. Ale nie chodzi o pobłażliwe machnięcie ręką. Każdy jest niedoskonały, no co zrobić, no wiecie, każdy przecież grzeszy. Wiecie, Hilary Zarles powiedział takie pamiętne słowa: niech nikt z was nie